Dzień dobry, witam Państwa na posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Komisji Rewizyjnej. Stwierdzam kworum, mamy 8 radnych na posiedzeniu, więc nasze decyzje podejmowane, opinie będą prawomocne. Porządek obrad mamy tutaj dostarczony, więc myślę, że nie będziemy odczytywali, chyba że ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, zmiany do porządku obrad. Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad. Jest to informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie, spółka z o.o. na temat aktualnej sytuacji szpitala. I witamy tutaj panią prokurent, panią Beatę Łapaj i przekazuję pani głos. Proszę bardzo. Aha. Pan sekretarz.
No, przepraszam, się włączę. Pani przewodnicząca, panie i panowie, chciałbym może zanim oddam głos pani prokurent, kilka rzeczy, które też jak gdyby ze strony tutaj starostwa, zarządu, wolnego zgromadzenia poczynione zostały od ostatnich naszych spotkań. Myślę, że to wymaga też kilka słów wyjaśnień przed tym, co powie pani prokurent o bieżącej sytuacji szpitala i tego, co się aktualnie dzieje. Proszę Państwa, no, sytuacja nie jest, powiem tak, kolokwialnie najlepsza i też już nie chcę opowiadać, jaka jest sytuacja w innych szpitalach. Nasze spotkania tutaj starostów też nie są łatwe i przyjemne. Natomiast to, co się u nas dzieje. Ja, jak Państwo wiecie, no, prawie z dnia na dzień odszedł prezes SROK-a. W międzyczasie powołał panią Beatę Łapaj na prokurenta, która zarządza dzisiaj szpitalem, czyli podejmuje te decyzje tego zwykłego zarządu, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitala. Jednocześnie wiecie Państwo, że z końcem czerwca mijają te kontrakty pielęgniarskie i lekarskie. Trwają rozmowy z lekarzami. Jeżeli chodzi o sprawy formalne spółki, to chciałbym w następnym tygodniu powołać Radę Nadzorczą do powołania prezesa tylko do tej czynności. W trakcie są zmiany w KRS-ie, one dosyć szybko idą, natomiast pewne rzeczy, jeżeli chodzi o kapitały, muszą być jeszcze dopracowane, bo jak pamiętacie Państwo, podwyższyliśmy kapitał, a KRS tutaj chciał, abyśmy szczegółowo ile udziałów za co ma być objętych. Tego wcześniej nie było, natomiast no, zażądano teraz od nas tych wyjaśnień i to już się dzieje. Powołałem również taki zespół do spraw bieżącej oceny sytuacji szpitala i wypracowanie na najbliższy czas takich działań, można powiedzieć, naprawczych, takich działań strategicznych, które też jako właściciel, bo no, zbliżyliśmy tą kontrolę poprzez odwołanie Rady Nadzorczej jako organu do walnych zgromadzeń i powołujemy te walne zgromadzenia dosyć często. Natomiast chcielibyśmy poprzez ten zespół też mieć bieżącą ocenę sytuacji. W skład tego zespołu wchodzi pan skarbnik, pani Ewa Hilkiewicz, która zajmuje się sprawą szpitala, jak gdyby tutaj i spraw zdrowia ze strony starostwa. Ja również wszedłem w skład tego zespołu i ze strony szpitala pani prokurent, główna księgowa i pracownica również księgowości. Chcemy wypracować na najbliższy czas taką strategię działań. To już mogę powiedzieć, że przynosi pewne wymierne korzyści, ponieważ no, widzę, że po tej stronie kosztowej chociażby trochę w szpitalu się zmienia. Może nie tyle, ile byśmy chcieli, ale jest to już widoczne. Natomiast mam nadzieję, że te rozmowy również z pielęgniarkami, z lekarzami jak najszybciej dobiegną końca, umowy zostaną podpisane. Pewnie gdzieś po drodze zdarzą się różnego rodzaju perturbacje, jak to przy negocjacjach z tą kadrą. One nie są łatwe, na pewno. W międzyczasie dwukrotnie spotkałem się z lekarzami i z pielęgniarkami. Bardzo wyraźnie też określiliśmy to, że dzisiejsza sytuacja szpitala na pewno nie pozwala na to, aby zwiększać kontraktów i tutaj tu wyraźnie to przedstawiliśmy. Chcemy, aby te dotychczasowe kontrakty zostały zachowane na tym samym poziomie i mam nadzieję, że w tym kierunku te rozmowy też idą. Także z mojej strony może to wszystko, chyba że będą pytania i poproszę panią prokurent, nie wiem, czy w formule zadawania od razu pytań, czy pani prokurent, bo państwo dostaliście materiały, ale to już pani przewodnicząca.
Dziękuję panie starosto. To jak podejmujemy decyzję? Pytania zadajemy od razu, tak? To może od razu ja się zapytam. Pierwsze pytanie. Chodzi o tą dopłatę do kapitału w wysokości 1 200 000. Bo tak nam było uzasadniane, że to w większości praktycznie miało pójść na spłatę tego zobowiązania wobec firmy sprzątającej, a tutaj widzę, że na dzień dzisiejszy dalej coś zostało spłacone, ale dalej jest prawie 800 000 tego zadłużenia. Czyli poszło na inne wydatki, tak?
Tak, już. To znaczy ja mogę tylko powiedzieć, że z mojej wiedzy, którą obecnie posiadam, bo jej wcześniej nie posiadałam, to tak, jest podpisany układ spłaty i spłacamy go w takich ratach, jakie zostały ustalone. Także nie mogę tu więcej nic, wcześniej nie uczestniczyłam w tych działaniach, powiedzieć tak. Spłacamy regularnie to zobowiązanie.
To może będziemy tak po prostu włączać mikrofony i od razu zadawać pytania, tak? To trzeba włączyć jeszcze raz.
Jest. Znaczy ja będę miał parę pytań, nie wiem czy bezpośrednio do pani, bo ja myślę, że do końca pani nie jest autorem tej informacji, bo tak naprawdę to ta informacja po raz wtóry się do nas powiela. Zmienia się tam statystyka i to normalne, natomiast ta informacja nie zawiera tych kwestii, o które my prosiliśmy jeszcze pani poprzednika i taka informacja miała do nas wpłynąć i jej nie ma. Nam właściwie chodziło, żeby w sytuacji finansowej szpitala, ja jestem dyrektorem szpitala, prawda, także wiem o czym mówić, żeby zrozumieć kwestię tego zadłużenia, chcieliśmy znać sytuację finansową poszczególnych jednostek szpitalnych, czyli chodziło nam o to, jaki jest wynik na rehabilitacji, na ZOL-u, na poszczególnych oddziałach i tak dalej, czyli żeby nam przedstawić, nie wiem jak jest prowadzona księgowość szpitalu, ale taka była intencja tutaj zadawających pytania, żebyśmy my wiedzieli, w których, to znaczy ja wiem, gdzie grozi zagrożenie, no ale ja to mówię w imieniu wtedy zadawających pytania, że wiadomo, że najbardziej deficytową działalnością jest lecznictwo szpitalne, czyli zamknięte i to wiemy, ale chcieliśmy po prostu wiedzieć, jak wyglądają koszty do przychodów na poszczególnych tych poszczególnych jednostkach, bo widzę, że na przykład bardzo ładnie rozwija się POZ i wiadomo, że POZ jest rentowny, daje dobre pieniądze i tak dalej, i tak dalej, czyli chcieliśmy, żeby pokazać nam, jako radnym, gdzie jest zagrożenie i do czego trzeba dopłacić, a gdzie są jednostki, które, jakbym powiedział, się same bilansują. I to mieliśmy na myśli, takie pytania, zresztą je dopracowywał jeszcze pan skarbnik i takie dane my mieliśmy otrzymać, a to co otrzymaliśmy, na żadne z tych pytań nie nam nie odpowiada. Co do materiału, to ja bym się nie chciał wypowiadać, natomiast chciałem Państwu powtórzyć to, co powiedział Pan Starosta. Sytuacja w służbie zdrowia jest bardzo zła. Wszystkie szpitale są niedofinansowane. W naszym województwie poza Chocznem nie ma szpitala powiatowego, który jest na plusie. Choczno jest, no ale oni mają 300 łóżek rehabilitacji i to jest inna, bym powiedział, bajka. To jest szpital z innej wałki, aczkolwiek jest drugi szpital, który ma dużą rehabilitację, a mimo to jest do tyłu. Ale to jest inne. Ogólnie służba zdrowia jest niedofinansowana i ciąży nam. I uważam, że sytuacja szpitali idzie w tym kierunku, że samo właściciele będą musieli dofinansowywać służbę zdrowia, tak jak dofinansowują w tej chwili oświatę. I to idzie w tym kierunku. Natomiast co do samych zapisów, to tak, jest tu parę takich zapisów, które się wie pani, tak wzajemnie wykluczają. Bo na przykład piszecie Państwo w tej informacji, że wprowadzenie sieci spowodowało, że utraciły szpitale tak zwane dodatkowe źródła finansowania z tytułu nadwykonań. No ale szpital goleniowski nie wykonał w zeszłym roku przecież ryczałtu, wiemy. No, nie będę mówił, ile wykonał, bo to ja z innego źródła to wiem, ale mamy informację, że ryczałt nie został wykonany, prawda? W związku z tym to nie było źródło dochodów, które mogło poprawić sytuację finansową, bo tak jak mówię, ten ryczałt był niewykonany, także ten zapis jest taki, powiedzmy, nie do zrealizowania przez szpital. Pan starosta powiedział, że prowadzicie rozmowy w celu utrzymania wysokości kontraktów. Więc jeżeli utrzymamy wysokość kontraktów, to musimy od razu zbilansować, jaka kwota dochodów w tym szpitalu będzie brakowała. Bo skoro szpital przynosi określone straty, a bądźmy sobie szczerzy, 80% kosztów przychodów szpitala to jest robocizna. No nie czarujmy się, jeżeli wszystko dodamy i skalkulujemy, więc te 20% raz, że nie wystarczy na finansowanie wszystkich kosztów, które są w szpitalu. Jeżeli takie jest stanowisko Państwa, że utrzymacie wysokość wynagrodzeń na dzisiejszym poziomie, to niestety trzeba się liczyć z konsekwencją tego, że określona kwota środków będzie już brakowała i ona nie będzie mała. I taką świadomość musi zarząd od razu mieć i tak jak tutaj w ostatnim zdaniu Państwo piszecie, powinna być od razu przewidziana kwota dofinansowania w takim przypadku do tego szpitala. Bo inaczej to będziemy ciągle stali pod takim pręgierzem, że będziemy zaskakiwani, że trzeba dopłacić kolejny milion. I to ten zespół, myślę, wypracuje, że koszty funkcjonowania jednostki są takie i takie. No stoimy jeszcze przed dylematem teraz kontraktowania. Wiemy, że do końca miesiąca kontraktowanie się zakończy, ale tam nie będzie żadnych rewelacji na plus, żebyśmy się wiedzieli. Kontraktowanie zakończy się prawdopodobnie podobnymi kwotami, jakie są na dzień dzisiejszy. Ja mam już na czwartek zaproszenie na pierwsze negocjacje, także one się już zaczynają. Ale my musimy w takim razie, panie starosto, mieć świadomość, że jeżeli utrzymamy wysokość płaconych kontraktów, że tych pieniędzy dość dużo do finansowania tego szpitala będzie brakowało. I to chciałem tutaj, wspierając jakby panią, powiedzieć dosadnie, że taka jest sytuacja. Nie zbilansuje się przy tych kosztach robocizny ta jednostka sama, bo no też mogę powiedzieć prywatnie, że one są wysokie. One są nieproporcjonalnie wyższe do innych kosztów szpitali powiatowych. natomiast są dużo niższe jak w szpitalach szczecińskich. Gdybyśmy mieli, bo ja wiem, że bierzemy pod uwagę bliskość Szczecina i w związku z tym też trzeba brać pod uwagę te wynagrodzenia. Ale one są dużo wyższe niż w innych szpitalach powiatowych, bo ja takie rozeznanie mam. Także jak je zostawimy, musimy się liczyć z konsekwencją dofinansowania tej działalności. Dziękuję.
Ja się z tym zgadzam, bo rozmawiamy o tym już któryś raz. Nam poprzez też działanie tego zespołu chodzi o to, żebyśmy wiedzieli jako radni ile. I to co Pan mówi, też nie chciałbym czegoś takiego, żeby iść do radnych i mówić, słuchajcie, bo już wszystko się wali na łeb, na szyję i trzeba właśnie ten milion wyrzucić, tak. Ja chciałbym mieć rzeczywiście w miarę realne dane, bo jak tam działalność szpitalną, to dzisiaj sobie coś ustalimy, a zaraz NFZ może zmienić politykę i albo coś się innego zdarzy, albo przysłać kontrolę i wszystko leci na łeb, na szyję, ale przynajmniej mieć taki plan pewnie kilkuletni propozycji ze strony szpitala do tego, aby ten deficyt ze strony bądź to powiatu, bądź też jakiegoś innego montażu finansowego zabezpieczyć. I tak jak dokładamy rocznie 5 milionów do oświaty, prawie 3 miliony do Powiatowego Urzędu Pracy, 700 tysięcy około do basenu w Goleniowie, to też chciałbym wiedzieć, jaka to kwota corocznie miałaby być, o ile ma być jakaś, ale no, nie mam złudzeń co do tego, że rzeczywiście musimy to bardzo w miarę bardzo precyzyjnie określić i po to powołany został ten zespół, żeby to rzeczywiście z tym wyjść i żeby nie było czegoś takiego, jak już do tej pory bywało, że na łeb, na szyję właśnie nagle 1 200 000 jest potrzebne, albo 1 000 000, bo już się wszystko wali i my o tym nie wiedzieliśmy, a jeszcze nie daj Boże zagrożone zostaną nasze inwestycje, które prowadzimy. Na dzień dzisiejszy nie są zagrożone, to też widać tutaj w zmianach budżetu, że do tych dwóch inwestycji, które są ważne, czyli Żubra Błoć i Kulice, podchodzimy szkoda byłoby jak gdyby stracić tutaj te środki, które idą z zewnątrz i tak samo powinniśmy planować na następne lata te inwestycje, ale również to, co dokładamy, tak jak powiedziałem, do oświaty, do Powiatowego Urzędu Pracy, do fali, do innych naszych przedsięwzięć, a jeszcze też nie wiemy, co na nas spadnie jako samorządy w najbliższym czasie. Najbardziej się obawiam tutaj oświaty, ale też chciałbym precyzyjnie wiedzieć, ile, na co, co nam, jaki ma to nam to dać na końcu efekt, jeżeli chodzi o dokładanie również do szpitala. Dziękuję.
W sumie przez czas tutaj, odkąd istnieje szpital i człowiek jest w sumie w tej radzie, uzyskiwaliśmy różne informacje. Ta informacja jest najmniej ekonomiczna. Pokazuje, ile zrobiliśmy zabiegów, jakie działania podjęliśmy, żeby wydać pieniądze, ale jakie są wskaźniki, przepraszam, jakie powinny się kształtować, a jakie są rzeczywiście, tego nie otrzymujemy. I w trudnej sytuacji powołuje się dyrektora, przepraszam, jak mi co mówił, uwagę. Drugi temat, zatrudnia się firmę, wiadomo, spółkę z OOO, która nigdy nie będzie tańsza od innych rozwiązań, jest to na pewno inne. Inny non-profit, nikt nie będzie chciał pracować, o tym wiemy, czyli chce profit określony z tego mieć. I tu nie widziałam sensu ekonomicznego, przepraszam, jakiejś woli działania na rzecz optymalizacji kosztów. Rozumiemy, ja to zawsze my mówiłem, że trudno być dochodowym, mieć efekty na miarę oczekiwań, zyski, ale mieć w cudzysłowie starosta, wizję, ile mamy dopłacić rocznie i traktujmy się poważnie. A dotychczas, przepraszam, w tym sądziłem, że to będzie fachowiec pełną gębą, a okazuje się, jak przeciętny, przepraszam, nawet nie ekonomista, przyszedł zarządzać, nie mając pojęcia o zarządzaniu kapitalnym. No dzisiaj żyjemy w tym świecie pieniędzy i oczekiwałbym, jakie są optymalne koszty, przepraszam, ile płace pożerają, na co musimy przeznaczyć, jakie określone pieniądze, jakie są nasze możliwości, a jaki jest nasz potencjał ekonomiczny. I w ten sposób możemy jako Rada i Zarząd, w sumie, który jako organ wykonawcy prowadzi długofalową politykę. A tak to na dnia kolesie, przepraszam, zatrudnili sobie dyrektora, bo co ich tam łączyło, nie wiem, ja w podtekście mogę wiedzieć, ale to polityki nie będę uprawiał, tylko wiem, że stworzono pewien system wzajemnej adoracji i stworzono, przepraszam, miejsce, gdzie można sobie nic nie zarobić, nie odpowiadając za nic. Musimy w końcu sobie powiedzieć, że tak nie może być. W sumie to, co mówił starosta i to, że rady nie ma, której, przepraszam, ja też moje sugestie szły jakieś, jeśli mogę jako radny, jak widziałem i słyszałem, co robią, przepraszam. To są koszty, jakie ponosimy, ale za tym idą i obowiązki i jakieś działania. I sądzę, że jeśli powołamy nowego zarządzającego prezesa, to żeby w tym kierunku to szło, bo inaczej to będziemy ciągle powracali do tego samego miejsca i będziemy obwiniali. Jest, nie trudno mi tu kolegę Kazika chwalić, nie mówi, że nie ma zysków, ale optymalizacja kosztów jakieś widać i w sumie te dysproporcje są zasadnicze. Mówiłem o zmowie menadżerskiej. Z jednej strony się zmawiają wszyscy lekarze, ale z drugiej strony menadżerowie już nie. No, oni walczą o to, żeby podkradać sobie. Przepraszam, ludzi. I pewne rzeczy to można sobie, tak patrząc w tym kierunku, ułatwić. A my nie ułatwiamy sobie, nie mówię tu o nas, tylko mówię o zarządzającym. Idą na łatwiznę, podkupię, zrobię komuś na złość i złą robotę robi w terenie. De facto. Tym miałbym tyle ze swoich uwag, w sumie z tego tej informacji i sposobów, w kierunku, w którym według mojej oceny powinniśmy iść. Dzięki.
Ja mam tylko właściwie pytanie, bo oczywiście te wszystkie wątki finansowe są ważne, ale nawet ja się obawiam sytuacji, że nawet, nie wiem, ustalimy czysto hipotetycznie, że będziemy dopłacać do spółki, nie wiem, 4 miliony rocznie, to czy będą na rynku ludzie, którzy mimo tego, że my będziemy mieli pieniądze, będą chcieli u nas pracować? I pytanie moje jest takie, bo jest dzisiaj końcówka maja, kontrakty do czerwca. Pani Bato, czy ktoś na przykład już, albo czy może Pani w ogóle tak chociaż enigmatycznie powiedzieć, ktoś już definitywnie nie wiąże swojej zawodowej aktywności z naszym szpitalem, ktoś chce odejść, czy te ruchy trwają, bo oczywiście te wszystkie głosy są jak najbardziej cenne, natomiast ja mam takie bardzo smutne przypuszczenie, że może być tak, że my będziemy mieli pieniądze, albo je zdobędziemy, albo będziemy chcieli je zdobyć, natomiast po prostu na rynku z uwagi na geografię i szereg innych czynników nie będzie po prostu chętnych do tego, żeby oni byli. Od pielęgniarek zaczynając poprzez lekarzy i specjalistów. Dziękuję.
Temat na pewno jest trudny, to znaczy dzisiaj rozmowy trwają i są, no nie chcę tu optymistycznie, bo dopóki nie ma pan podpisanego kontraktu, to optymizm jest, myślę, że podobnie jak w Nowogardzie, jest stała ekipa ludzi, na których można liczyć i dla nich też szpital jest ważny i to jest ta stała obsada. Ja wczoraj już o tym na spotkaniu mówiłam i na pewno nie ma definitywnych takich, że rozmów na ten dzisiejszy to nas nie będzie. Niemniej po personelu medycznym, szczególnie lekarzach, można na się wszystkie spodziewać. O tyle jest może sytuacja, że pewne ruchy zostały już wcześniej wykonane i są takie kontrakty, które trwają. Czyli te zmiany ekip i zmiany personelu powodują, że już są umowy, szczególnie jeżeli chodzi o lekarzy, które są już dłuższe. Tak? Są ekipy, które w całości powiedziały, że nie roszczą sobie z oddziałów. Także nie będzie żadnej zmiany. I ja już tu wczoraj też opowiadałam.
Po tym komunikatu, że raczej
tak. Nie, bez podnoszenia. Oni zostają przy tym, przy czym są, tak? Więc jest ta zwrotna informacja. Problem jest jak zwykle z lekarzami dyżurującymi, tak? Czyli z tym personelem zewnętrznym, który tak jak wczoraj powiedziałam, ale się powtórzę, to jest są krążące ekipy, które jeżdżą po wszystkich szpitalach i mimo rozmów to stańcie w jednym miejscu, nawet zażądajcie tą stawkę, tylko zostańcie w tym miejscu, tak? Nie, oni tak jak wczoraj to mówiłam, stoją okrakiem, boją się, że ktoś z tych szpitali upadnie, chcą sobie zabezpieczyć te tyły, to różne powody są, naprawdę różniste. I rozmowy są trudne, jest problem oczywiście z pediatrami, bo tak jak wczoraj mówiłam, bo się młodzi lekarze boją neonatologii na przykład. To jest przyczyn, jest naprawdę, to jest złożony temat. Myślę, że nie będzie tak źle, że jeżeli będziemy mieli pieniądze, to nie będziemy mieli personelu, chociaż to jest w całej Polsce, tak? To jest w całej Polsce. Jak widzicie Państwo, dla Pana Dyrektora to nic nie jest nowego na pewno. Przepraszam, że przywołuję, bo może dla kogoś, ale dla Państwa może to być, to jest tak złożony temat, że ktoś to przyjdzie z zewnątrz, ja to powtarzam, to jest naprawdę Matrix. I tyle czynników się składa, z zewnątrz podnoszone są normy, tak, z zewnątrz, oczekiwania społeczne są coraz większe, tak, spełnia. I tak naprawdę i roszczenia też narastają, roszczenia, skargi, to ciężko jest te dwa tematy połączyć, ale dzisiaj, tak żeby zakończyć, w trakcie tych rozmów z personelem jest bardzo duże zrozumienie, jest oczywiście żal jakiś, jest to, co się dzieje w Szczecinie i trochę to jest tak, że trzeba posłuchać ludzi, zrozumieć, ale jest dużo ludzi związanych z naszym szpitalem, czy to pozwoli całkowicie zabezpieczyć. No ja liczę, prowadzę te rozmowy. Tak naprawdę od jutra zaczynamy już podpisywać umowy, więc mam nadzieję po prostu, że to się wszystko optymistycznie zakończy. Część personelu odchodzi też za określonymi lekarzami, określonymi pielęgniarkami i tego się też nie zatrzyma, tak, po prostu. Takie zespoły, tak. I jest, przychodzi nowy ordynator, chciałby mieć odpowiednią oddziałową, chciałby mieć, no i tu nikt z tym nie... Tak, tak. Więc to jest jakby dla kogoś, może być niezrozumiałe, no ale tak jest, tak. No tak jak my podobnie, tak. Co?
To jest tak, że nie, ja się nie chcę przerwać, Artur. Chociaż kurczę, trochę żałuję, że wybrałem prawo, a nie medycynę. No ale to już tak poszło. No już chyba już nie. Natomiast to jest, no chciałem też taką refleksję. Z wieloma rzeczami tak jest. Możemy poukładać naprawdę wszystko idealnie, albo nam się wydaje, że idealnie, ale czynnik ludzki nam to wszystko może zburzyć w 5 sekund. I to jest równie dobrze tutaj. To jest też, jak gdyby trzeba sobie uzmysłowić, że te rozmowy są na tyle trudne, że no mówię, ja dwukrotnie uczestniczyłem w spotkaniu z lekarzami i pielęgniarkami i rozmawiamy, tak? I jest czasem, no wydaje się, że jest niby zrozumienie, że wszystko jest okej, widzą jaka jest sytuacja. Na szczęście zaczynają patrzeć, bądź też mówią, że zaczynają patrzeć, ale myślę, że zawsze to widzieli, że ta trudna sytuacja jest po prostu wszędzie. Nie tylko w naszym szpitalu. No to co też jest jakby pocieszające, że zawsze było patrzenie na szpital w Goleniowie, nie interesujemy się, co jest dookoła, tu ma być tak i tak i koniec. Natomiast tym testem ostatecznym jest już podpisanie umowy i zobaczymy, jak to będzie się dokonywało. My naprawdę musimy, jeżeli chodzi dzisiaj o sytuację szpitala, iść no, kilkutorowo i sprawy formalne, i sprawy kapitałowe, i sprawy właśnie tych kontraktów i po drodze wychodzą jeszcze jakieś kwiatki, jeszcze sprawy PPOŚ, no naprawdę ja to już mam czasem wrażenie, że tylko i wyłącznie sprawami szpitala się zajmuję. Natomiast no, jest dużo, dużo rzeczy, które trzeba dzisiaj zabezpieczyć, tak aby również ten szpital był bezpieczny, bo co z tego, że pewne rzeczy gdzieś tam porobimy i wydaje nam się, że dobrze jest, a później mogą być jakieś roszczenia właśnie i sprawy, które mogą położyć to, co wydaje nam się, że robimy dobrze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze może ktoś z Państwa ma pytania do Pani Prokurent? Jeszcze raz, tak?
Ja bardziej do pana starosty. Jaką przewiduje pan wysokość dopłaty do szpitala w bieżącym roku chociażby? No bo wiemy, że szpital zainwestowaliśmy przez ostatnie, powiedzmy, półtora roku 4,5 miliona w sumie złotych. I teraz no, my jako radni chcielibyśmy wiedzieć, jaką kwotę, bo wymienił pan, ile dajemy na oświatę, ile dajemy na to i na tamtą działalność, no ale myślę, że powinniśmy też mieć orientację, jaką kwotę chcemy przewidzieć, bo ona nie będzie mała, bo tak jak patrzymy ze sprawozdania, miesięczna strata jest między, tu piszemy 300-400 tysięcy złotych netto, rozumiem? No, podzieliliśmy 1 100 000, bo jest 1 100 000 na koniec kwartału, czyli na okrągło jest to 370 tysięcy miesięcznie. No i teraz czy budżet powiatu stać będzie na to, bo my jako radni powinniśmy wiedzieć, czy stać będzie, żebyśmy my tą stratę pokryli, bo w kosztach się wiele nie zrobi. No, nie czarujmy się, co prawda jest tam zapowiedziana podwyżka kontraktu, bodajże o 2%. Będziemy mieli tam w pierwszej dekadzie czerwca Radę Dyrektorów. Ja już byłem na spotkaniu w innej sprawie, no więc mniej więcej wiem. Tu nie ma rewelacji. To są kwoty, których my w budżecie nie zauważymy, tak bym chciał powiedzieć, a przecież my musimy obligatoryjnie dać niektóre podwyżki. Mieliśmy je 1 lipca poprzedniego roku, jeszcze poprzedniego, których nam nikt nie sfinansował. Musieliśmy je pokryć z własnego budżetu. To samo czeka nas 1 lipca tego roku. Są kolejne podwyżki. Są podwyżki dla pielęgniarek, ukryte co prawda w zarządzeniu, ale będzie. Nam tych pieniędzy nie pokryje kontrakt. Proszę mi wierzyć. I w związku z tym my powinniśmy być przygotowani do tego, że jeżeli chcemy utrzymać szpital na dzisiejszym poziomie, to nie będą małe roczne wydatki. I do tego wszyscy powinni wiedzieć. A tak jeszcze do pani wypowiedzi o tych dyżurantach. Dyżuranci się nie zakotwiczą w żadnym szpitalu. Chodzi o odpowiedzialność. Przyjeżdża na dyżur, zrobi dyżur i go nie ma. I on nie ponosi żadnej odpowiedzialności pracy. Ja mam wielu kolegów, którzy tak pracują, których w różny sposób próbowałem, jak to się mówi, utrzymać w obowiązku szpitalu. Nie, bo on przyjedzie o godzinie, powiedzmy, 18 czy tam 16, do rana popracuje i jego więcej nic nie obchodzi. On zostawia pacjenta tak, jak go przyjął i on nie ponosi za leczenie żadnej odpowiedzialności. I to jest najgorszy system pracy w służbie zdrowia, jaki sobie można wyobrazić. Bo on tylko po prostu jest, zlecił to, co miał zlecić, zrobił i go nie ma. Wszystkie skargi, wszystkie pretensje o leczenie i tak dalej zostaje, spada na zespół pracujący, jak ja bym powiedział, w dzień. Bo to tak my dzielimy, praca w dzień i praca na dyżurze. I to jest, bym powiedział, katastrofą służby zdrowia. Bo ja kiedyś tu mówiłem państwu na sesji, skarbem każdego szpitala są lekarze miejscowi, którzy pracują w tym szpitalu, są związani z tym szpitalem, są związani ze społeczeństwem i oni wiedzą, że odpowiadają za to. Dyżurant nie, ja bym mógł wymienić ileś nazwisk, którzy zresztą i pracują w Goleniowie, i pracują w Nowogardzie, i pracują jeszcze w iluś innych szpitalach, bo to jest kadra wynajmująca się. Oni nawet potrafią jeździć do Szczecinka, do Wałcza. Im odległość tak, im odległość nie gra roli, im rolę to jest stawka, prawda? No, a stawki zaczynają naprawdę wariować. Tak mówię szczerze. No. Kiedyś stawka 50 zł to była, o Jezu, 50 zł płaca. Dzisiaj chyba wszyscy zapomnieli, że takie stawki były. Także to tak, wie pan, panie starostwie, żebyśmy wiedzieli, z czym my się mierzymy. Bo odpowiedzialność będzie coraz większa na właścicielach. I musimy mieć tą świadomość, czy nas po służbie, po oświacie będzie stać również na takie dofinansowywanie do służby zdrowia. Dziękuję.
Panie Kazimierzu, ja też chciałbym wiedzieć ile. Niech Pan uwierzy, że naprawdę mnie to męczy już. I dlatego jest ten zespół i mam nadzieję, że jak najszybciej wypracujemy jakieś no, wnioski z tego wszystkiego. Ja dzisiaj też sobie wziąłem, żeby w międzyczasie przeglądać dokumenty, co trochę coś spływa od głównej księgowej. Analizujemy to. Najbliższe spotkanie mamy w piątek, ale chcielibyśmy jak najszybciej tą informację mieć i wiedzieć, na czym stoimy. Ja, tak jak powiedziałem, nie chciałbym przychodzić na sesję, do rady i mówić, słuchajcie, bo musimy ratować, bo musimy szpital musi zapłacić temu, bo to byłoby najprostsze, ale tak naprawdę no wtedy idziemy od jak gdyby strzału do strzału, tak? Dlatego chcemy wypracować takie stanowisko poparte tymi danymi i możliwościami rzeczywiście, jakie są. Widzimy jakieś tam możliwości, niewielkie, ale jeżeli chodzi o zmniejszenie kosztów. Brak było na przykład współpracy szpitala z DPS-em w różnych dziedzinach, no, z innymi naszymi jednostkami i tutaj też chcemy się przyglądnąć tej współpracy, jeżeli ona jest możliwa, bo rozmowy były prezesa, one gdzieś tam się przerwały. No później prezes odszedł z ZAZ-em goleniowskim, bo chociażby tam można byłoby i te sprzątanie, no już wiemy dzisiaj, że sprzątanie, przepraszam, pranie, no wiemy dzisiaj, że sprzątanie no nie bardzo, bo to no specyfika tutaj jak gdyby tych potrzeb jest kompletnie inna. Do końca nie wiemy, czy rzeczywiście ten catering, bo on nie działa w zasadzie w weekendy i już tu tam się wszystko gdzieś tam posypało. No najszybciej na pewno to pranie. Gmina Goleniów na jutrzejszej sesji ma wsparcie, jeżeli chodzi o kolonoskop. Będziemy też chcieli tą współpracę jakoś bardziej zacieśnić i być może zainteresować gminę innymi rzeczami, może większymi. Było spotkanie z panem burmistrzem i pracowników, między innymi pani prokurent, w sprawie programów, które można byłoby wspólnie uruchomić. No, próbujemy naprawdę na różnych frontach działać, aby ten szpital, tak jak pan Kazimierz mówi, na tym poziomie mógł funkcjonować. Ale ja sam naprawdę chciałbym wiedzieć, ile, jaka kwota, bo to nie może być tak, że poprzedni prezes nagle nam rzuca 2 miliony 700 tysięcy i tak naprawdę nie wiemy co, na co. No wiemy oczywiście, że na spłatę zadłużenia, ale no nie może być taka sytuacja, że za tym nie idzie program naprawczy, czy też jakaś strategia dalszego funkcjonowania, możliwości zwiększenia przychodów, jeżeli one oczywiście są możliwe, współpracy z innymi podmiotami, jeżeli chodzi na przykład o gminy, czy też wyjście na zewnątrz z usługami, nie wiem, do pracodawców. Też jakby, no tutaj mamy, no nie może być tak, że tylko tak naprawdę wychodzą te propozycje od nas, tak jak rozbudowa ZOL-u, przyjęcie rehabilitacji, POZ-y, no też musi być te możliwości zwiększenia przychodów i propozycje ze strony szpitala. No oczywiście jak tym bardziej możemy pomóc w wielu sprawach, ale to musi być taki kierunek. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze może ktoś z Państwa chciałby zapytać o coś? W takim razie Pani Beato, czy Pani jeszcze od siebie by chciała coś dodać? Dziękujemy. Czyli takim wnioskiem tutaj na zakończenie jeszcze raz prosimy w takim razie, aby te sprawozdania następne były rozszerzone o taką informację, tak jak tutaj Pan Kazimierz wspomniał, aby było zestawienie przychodów i kosztów w podziale na oddziały, tak? Aby było widać, w którym... Dobrze. W takim razie musimy tutaj tak przyjąć tutaj to sprawozdanie z Szpitalnego Centrum Medycznego, więc proszę o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem, zaopiniowaniem przedstawionej informacji.
Komisja Budżetu.
Komisja Budżetu najpierw, tak? Co tam jest, Pani Rakoto? 7 osób.
Pani też?
7. I komisja rewizyjna. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego materiału?
3.
3 osoby.
Kto się wstrzymał?
Kto się wstrzymał? 1 osoba. To jest przy komisji rewizyjnej, tak?
Tak.
Dobrze. To dziękujemy pani, pani Beato. I przechodzimy do kolejnego punktu naszego posiedzenia i jest to sprawozdanie ze współpracy powiatu goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi na, za 2018 rok. Otrzymaliśmy tutaj informację przygotowaną przez kierownika referatu promocji współpracy Adriana Pawłowskiego. I proszę może pan starosta tak na początku i pan Adrian, zapraszamy może tu bliżej, może będą tutaj pytania do pana też. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, no to jest taki obowiązek przygotowania sprawozdania jak co roku z współpracy z organizacjami pozarządowymi. W zasadzie on podobnie wygląda jak co roku. Kwestia jest jak gdyby tego rodzaju akurat może nie za tamten rok, ale może też na bieżąco, bo tam niewiele się pozmieniało. Natomiast te zmiany, które nastąpiły w organizacji też pracy starostwa spowodowały, że te wszystkie sprawy dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi tak naprawdę dzisiaj są w jednym ręku, a niejednokrotnie były rozrzucone. Jak Państwo zauważyliście, oprócz również tych konkursów, które są prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska, dosyć skromnych. Są jeszcze no, takie raczej współpraca z organizacjami ad hoc, tak? czyli jest prośba o wsparcie organizacji, czy to zawodów, czy jakichś no, głównie zawodów, ale też innych organizacji działań, które prowadzi organizacja statutowo. Staramy się reagować na to. To czasem są kwoty bardzo drobne, ale no, też jak gdyby tutaj chcemy wspierać w ten sposób organizacje pozarządowe. Jeżeli no myślę, że to jest dosyć czytelny materiał. Jeżeli są oczywiście pytania, to myślę, że ja czy pan Adrian jest w stanie na te pytania odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. No w takim razie przechodzimy do zadawania pytań, jeżeli macie Państwo.
Bardzo ciekawy materiał. Zawsze pamiętam, że były jakieś zastrzeżenia do tego materiału. On w tym roku ma naprawdę fajną postać. Szczególnie zwróciło moją uwagę zdanie: powiat goleniowski zawsze jasno określa swoje możliwości finansowe wobec oczekiwań wnioskodawców. I to jest prawda. Natomiast pytanie moje jest takie, bo zwinął nam się gryf Goleniów, czyli klub koszykówki, który wspieraliśmy takim trochę barterem. Może tak przewrotnie powiem, dobrze, że się zwinął, bo nie miałby gdzie grać przez jakiś czas. Natomiast czy my możemy zakładać, panie Adrianie, że, bo ta kwota tutaj podana to jest 17 432 dla tych dwóch klubów. Zakładam, że to jest taka wartość wyliczona na podstawie komercyjnego wynajmu hali, jak sądzę, prawda? Natomiast czy możemy tak założyć, bo już mówię do czego zmierzam, do jakichś wspierania tych wszystkich eventów, które mamy i tutaj wybraliśmy takie dwa chyba najbardziej znane, czyli Stowarzyszenie Zachodniopomorskie 4x4 i MTB w Nowogardzie. Natomiast też we wrześniu szykuje się taka impreza rowerowa obejmująca swoim zasięgiem cały powiat, czyli Goleniów, Nowogard, Maszewo, Goleniów. I tak pytanie moje jest takie, czy tę wartość gryfa,
którą Gryfa nie ma i nie wykorzysta na hale, czy w jakiejś tam części, panie starosto, moglibyśmy spróbować przeznaczyć na jakąś partycypację promocyjną właśnie w tym wyścigu, który odbędzie się 14 września bieżącego roku i tak jak powiedziałem, będzie przebiegał praktycznie przez cały powiat z Goleniowa do Nowogardu, z Nowogardu do Maszewa i z Maszewa do Goleniowa. Także, a sam materiał, nie mam większych uwag i tutaj muszę powiedzieć, że zarówno kontakt z panem kierownikiem referatu promocji bardzo dobry i tak trzymać. Dziękuję.
Panie radny, każdy wniosek jest indywidualnie rozpatrywany i nigdy nie patrzymy na to, że jakby kto składa, czy składa. Natomiast oceniamy rzeczywiście to, że ten coś się dzieje w powiecie, coś fajnego, to są, mówię, te zawody i tutaj w ten sposób raczej chyba, ja nie wiem, czy tak dużo jest negatywnych odpowiedzi. Oczywiście wszystko zależy od kwoty, oczywiście wszystko zależy od tego, w jaki sposób wyeksponowane jest tutaj też to finansowanie ze strony czy sponsoring, czy tam partner, bo to widzę, że jest to gradacja różna. Natomiast ja bym tutaj uczulał na jedną rzecz, żeby ja rozumiem, że pan radny jest zaangażowany w to. Emocjonalnie, tak, tak. Tylko, że jak już formalnie, żeby tam pełnomocnikiem, wnioskodawcą, żeby nie był, tak, bo to ma swoje konsekwencje prawne. Także tutaj na to uczulał. Natomiast uważam, że inicjatywa fajna. W ogóle jak już słyszę, ja nie mam czasu na to, ale jak słyszę od wielu ludzi, od wielu osób, które znajomych też, którzy odkryli teraz uroki tej starej drogi do Nowogardu, że jest to w fajnym stanie i naprawdę taka szeroka ścieżka rowerowa się utworzyła z tego, to uważam, że naprawdę trzeba byłoby z tego korzystać i wykorzystywać to na takie cele właśnie turystyczne, rekreacyjne. Uważam, że fajny pomysł i myślę, że do tego podejdziemy pozytywnie. Wszystko zależy od kwoty i tam ocenimy, ale zarząd oceni to indywidualnie, ale no, ja jestem za, podpisuję się pod tym, bo uważam, że to jest naprawdę fajna sprawa, a jeszcze tutaj Goleniów, Nowogard, to jak gdyby dodatkowy plus tego wszystkiego. Fajnie, to jest taki tour de powiat. To ma być
14 września. Też
czasu jest dosyć mało, dlatego też będziemy działać, ale data jest z tego względu taka, bo w tym czasie odbywa się piknik bądź fit z Osirem i to pozwoli pewną taką część organizacyjną również, powiem wprost, przykleić się do Osiru, żeby tam ta część, która i tak będzie na stadionie, żeby była. Będzie też takie kryterium dla dzieciaków w samym Goleniowie. Znaczy zamierzenia są ambitne, tylko no wiadomo, że jest to, zebrała się grupa pasjonatów, którzy w ramach swojego gdzieś tam prywatnego czasu, którego zbyt wiele nie ma, chcą coś zrobić. I jak tylko będzie już materiał, będzie konkret, to na pewno obrady zarządu trafi, a mówię o tym dlatego w tym miejscu, żeby też rada miała pogląd, że coś takiego być może nam się uda zrobić. Dziękuję pięknie.
Przepraszam, a ja myślałem, Pawle, że już jest wniosek podpisany i kwota wymieniona, bo tak zaraz sobie zaczynasz mnie tutaj perorować i a emocje to tak rozumiem. Zacznijmy od faktu, a później będziemy rozmawiali. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze nawiązując, to 14 września będą dożynki w Osinie się odbywały w miejscowości Przypulsko w tym roku, więc proszę uwzględnić w trasie, także zapraszamy do Osiny. Będzie przyjemnie. Dobrze. Czy jeszcze mamy jakieś tutaj pytania do panów, pana starosty, pana Adriana? Przygotowany materiał, tak. Więc musimy tutaj też wyrazić swoją opinię na temat przedstawionego materiału. Proszę państwa z Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem przedstawionego materiału?
7.
I państwa z Komisji Rewizyjnej, proszę o podniesienie ręki.
4
są za. I przechodzimy do kolejnego punktu. I witamy tutaj panią dyrektor PCPR-u, panią Krystynę Jaworską. Zapraszamy tutaj do nas, bo będą teraz uchwały związane, kilka uchwał. I pierwsza z tych uchwał jest to uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu terapii zajęciowej w Nowogardzie za rok 2018. Jest to obowiązek, jak już kolejna uchwała przedstawienia takiego materiału. I proszę, nie wiem, panie dyrektor od razu, proszę bardzo, oddajemy głos. Proszę państwa, robię to w imieniu pani kierownik warsztatów terapii zajęciowej. Przedkładam ten materiał. Ona po prostu nie miała wiedzy, że będzie teraz ten materiał omawiany i wyjechała na urlop. Ale już przechodząc do tematu. Oczywiście jest to obowiązek wynikający z rozporządzenia w sprawie WTZ-ów. Warsztaty terapii zajęciowej nowogardzkie prowadzone są przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Nowogardzie na podstawie umowy zawartej z powiatem w 90% finansowane są ze środków przekazanych zgodnie z algorytmem powiatowi goleniowskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe 10%, jeżeli stowarzyszenie prowadzące warsztat nie pozyska z innych źródeł, no niestety spada na powiat i w roku 2018, proszę Państwa, jak mają Państwo w informacji o wykorzystaniu przez WTZ, tej tabelka jest, tak? 1500 zł stowarzyszenie prowadzące warsztat przekazało na pokrycie kosztów funkcjonowania WTZ-u, a globalnie koszt funkcjonowania WTZ-u wyniósł 553 200, w tym 53 820 są to pieniądze pochodzące z budżetu powiatu. Wsparciem i rehabilitacją objętych w trakcie roku sprawozdawczego było 30 uczestników, są to osoby w zdecydowanej większości ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Cała działalność w ramach tych 5 i zawsze zapominam, tam jest 5 warsztatów tylko pracowni. W ramach 5 pracowni była prowadzona zarówno rehabilitacja społeczna, jak i zawodowa. Gmina Goleniów w ubiegłym roku uruchomiła zakład aktywności zawodowej. W grudniu ubiegłego roku jeden z uczestników został zatrudniony w ZAZ-ie. Ja przeprowadziłam jeszcze wczoraj rozeznanie, bo tak troszkę mnie zaniepokoiło to, że tylko jedna osoba. Okazuje się, że dwie osoby na dniach zostaną zatrudnione w ZAZ-ie, uczestniczki, siostry zresztą, z Nowogardu. No i pewnie kolejne osoby, bo w ubiegłym roku miałam wiedzę, że około 6 osób kwalifikuje się ewentualnie do SAS-u. Także zgodnie z intencją ustawodawcy WTZ miał służyć rehabilitacji, miał być takim okresem w życiu osoby niepełnosprawnej, w którym nabywa umiejętności, żeby przejść na rynek pracy, na otwarty. Nie ma raczej takiej opcji. Zamkniętego w powiecie nie było, bo nie było ani zakładów pracy chronionej, ani ZAZ-u. Sytuacja się zmieniła, więc wszystko teraz u nas, przynajmniej w powiecie, pójdzie we właściwym kierunku. Nadzór nad WTZ-em sprawuje z upoważnienia starosty PCPR i my nie stwierdziliśmy żadnych nieprawidłowości w roku ubiegłym. Także to byłoby na tyle. Gdy Państwo mieli pytania, to zapraszam. Dziękujemy bardzo. W takim razie, czy ktoś z Państwa ma pytania do przedstawionego materiału i informacji przez panią dyrektor? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do przegłosowania przedstawionego projektu uchwały. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu terapii zajęciowej w Nowogardzie za 2018 rok. Proszę Państwa, z Komisji Budżetu i Infrastruktury, kto jest za przyjęciem? 7 osób. Państwa z budżetu, z Komisji Rewizyjnej, kto jest za przyjęciem tego projektu? 4 osoby. Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu goleniowskiego za 2018 rok. Poprosimy również panią dyrektor.
Proszę Państwa,
obowiązek opracowywania, coroczny obowiązek oceny zasobów pomocy społecznej wynika z ustawy o pomocy społecznej i w tym roku zmienił się program, zmieniły się ramy tej oceny. Mieliśmy straszny problem, żeby jakiekolwiek dane powprowadzać. To, co się udało, to się udało. Może być dotknięte jakimiś tam błędami, ale mówię to w całej Polsce. Po prostu nie został do końca zmodyfikowany. Przedkładana ocena zasobów pomocy społecznej zgodnie z zapisem ustawowym zawiera informacje odnośnie infrastruktury, kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w powiecie goleniowskim, organizacje pozarządowe działające oczywiście w sferze polityki społecznej, nakłady finansowe na zadania własne i zlecone z zakresu polityki społecznej realizowane i finansowane przez powiat. Ta ocena, proszę Państwa, wykorzystywane jest tutaj narzędzie elektroniczne będące w dyspozycji ministerstwa. Niektóre komórki zasilane były tak na piechotkę, że kolokwialnie powiem, przez PCPR na podstawie danych będących w naszym posiadaniu i danych pozyskanych z innych jednostek. I proszę Państwa, w związku z tym, że dzisiaj i sprawozdanie z działalności PCPR i te zasoby pomocy społecznej, tak że to się wszystko przemieszcza, ja może zwrócę tylko uwagę Państwa na część finansową, bo tak o pieniądzach wszyscy dzisiaj mówimy, czyli generalnie u nas w powiecie 19 612 081 na politykę społeczną w roku ubiegłym, to są spore pieniądze, ale tak naprawdę 4802 z tej kwoty to na prowadzenie domu pomocy społecznej. Jak wiemy, 237 mieszkańców na finansowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej 5 jednostek. 2 717 503, to jest 13,86 z budżetu. Rodzinna piecza zastępcza. Tutaj na szczęście mamy taką sytuację dosyć stabilną. Wprawdzie wychodzą dzieciaki, wracają, przychodzą, ale mówię, nie ma radykalnych wzrostów. Jedynym takim wzrostem, który dotknął powiat, nie tylko goleniowski, to było to, że w czerwcu zostały zwaloryzowane wszystkie świadczenia na rzecz rodzin zastępczych. Także to się odbiło na budżecie, na tegorocznym się bardziej odbija, ale mówię, od 1 czerwca w wyższej kwocie były wypłacane świadczenia. No i to byłyby takie ważniejsze składowe tego 19-milionowego budżetu na politykę społeczną. Generalnie jest dobrze rozwinięta infrastruktura, posiadamy w powiecie i plan instytucjonalną pieczę, i rodzinną pieczę mocno rozbudowaną. Posiadamy też DPS, także no i WTZ w niektórych powiatach nie ma już tych placówek instytucjonalnych i mają problem z umieszczaniem dorosłych, takich już 16-latków zdemoralizowanych mocno w pieczy zastępczej. Ja bym prosiła o zadawanie pytań, bo tak trudno mi się odnosić do każdego. Nie ma pytań? Aha, w następnym punkcie. Czyli co, do tego materiału nie mamy pytań już, tak? Pani dyrektor tutaj wyjaśniła, każdy zapoznał się z przedstawionym materiałem. W takim razie proszę radnych, Państwa radnych z Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu. 7 osób i Państwa z Komisji Rewizyjnej. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 4 osoby. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Również prosimy Panią Dyrektor w sprawie przyjęcia oceny w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koleniowie za rok 2018. Proszę bardzo.
To znaczy tak, może w skrócie, tak?
Państwa, no, taka ważna działka, mocno generująca duże koszty, to jest piecza zastępcza instytucjonalna i rodzinna. Mówię, tutaj nie zaobserwowaliśmy jakichś dużych ruchów. Ja może będę się odnosiła do 31 grudnia 2018, bo w trakcie roku to sytuacja różnie się przedstawia, ale w ubiegłym roku na 31 grudnia mieliśmy na przykład 142 rodziny zastępcze i 9 rodzinnych domów dziecka. W analogicznym dniu roku poprzedniego było tych rodzin więcej i więcej dzieci, ale to chodzi tylko o 10 dzieci. Mieliśmy 158 rodzin zastępczych, mówię w ubiegłym roku 142, ale w tych 158 to jedna się przekształciła w rodzinny dom dziecka, a pozostałe to były takie rodziny spokrewnione, które sprawowały opiekę nad jednym wnukiem, wnuczką, który się usamodzielniło. Także w ubiegłym roku opuściło z innych przyczyn niż usamodzielnienie pieczę 25 dzieci, ale do pieczy, proszę Państwa, weszło 18 dzieci, które były umieszczone w całkiem nowych rodzinach zastępczych i jeszcze dodatkowa 12 została już funkcjonujących. 25 dzieci opuściło placówki instytucjonalne. Także tutaj mówię, świadczenia były wypłacane w pełnej wysokości, ograniczaliśmy świadczenia fakultatywne, wszystkie rodziny, te, które spełniały warunki, otrzymały też 500+, otrzymały 300 zł we wrześniu, dobry start program, bo też się kwalifikują. Następnie mamy placówki opiekuńczo-wychowawcze. No tutaj też ruch był spory. My już zaczęliśmy przejmować też dzieci, troje dzieci, bo to jeszcze jest i na bazie porozumień są finansowane przez inne powiaty. Po prostu mieliśmy wolne miejsca, żeby nie... Koszt utrzymania w poszczególnych placówkach jest różny. To wynika z liczby dzieciaków, które są w danej placówce. Tam 10-osobowa placówka, to te koszty są zdecydowanie wyższe. W ubiegłym roku realizowaliśmy i kontynuujemy 3 programy, na które pozyskaliśmy środki zewnętrzne unijne i w ramach tych programów mogliśmy skierować do naszych rodzin zastępczych, do usamodzielnianych wychowanków i do osób niepełnosprawnych takie wsparcie specjalistyczne i to takie intensywne dosyć. Działał oczywiście interwencja kryzysowa, proszę Państwa, tutaj udzielaliśmy wsparcia, najbardziej korzystał Goleniów z racji tej, że najbliżej położony, ale wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne, mediacje, terapie były prowadzone i osoby wymagające tego wsparcia, takie wsparcie uzyskiwały. No i mamy jeszcze cały blok osoby niepełnosprawne. Środki, jak Państwo wiecie, zawsze są niewystarczające. Nie możemy zabezpieczyć wszystkich występujących potrzeb. No niestety w roku bieżącym identyczna sytuacja. Najtrudniej jest właśnie z tymi środkami pomocniczymi, ortopedycznymi, te pieluchomajtki, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, ale realizujemy też od kilku lat już aktywny samorząd, taki program, w ramach którego osoby niepełnosprawne spełniające, to znaczy w wieku aktywności zawodowej generalnie, mogą uzyskać różnego rodzaju dofinansowanie, między innymi do podnoszenia kwalifikacji. I tutaj 100% wnioskodawców uzyskało wnoszone po prostu dofinansowanie. No i nie wiem, co jeszcze. Co jeszcze, proszę Państwa, jaki zakres omówić? Proszę, może pytania zadajemy.
Pani dyrektor, ja mam pytanie. Właściwie ono się zrodziło na podstawie wniosku. Zapewne Pani ten wniosek zna, który tam to umorzenie. Mówię o tym w tym punkcie, bo w tym sprawozdaniu poświęca Pani temu sporo miejsca. Te koszty są. Natomiast w tym konkretnym przypadku mam kilka pytań. Pierwsze to jest, czy to jest wyjątek, taki naprawdę wyjątkowa sytuacja, czy tego typu zaległości będzie więcej i jak to wygląda, jeżeli chodzi o skalę większą. Natomiast ten konkretny przypadek mnie interesuje, bo on właściwie się ciągnie od listopada 2014 roku. Czyli już dość długo, 5 lat i trochę w tych materiałach, które dostaliśmy do tego wniosku, brakuje trochę, tak, jeżeli
u mnie chodzi, informacji z miejsca zamieszkania, informacji o współmałżonku, tych wszystkich rzeczy. I no bo tutaj jest taki zapis, że zgromadzono wymaganą dokumentację dotyczącą stanu zdrowia, sytuacji szkolnej oraz opinię na temat funkcjonowania rodziny w środowisku uzyskane z jednostek policji i ośrodków pomocy społecznej. Tutaj jest oczywiście materiał, że nie korzysta ten pan z pomocy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast do... Tak? No okej, dobra, dobra, bardzo proszę.
Generalnie rodzice dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zobowiązani są do ponoszenia w pełnej wysokości odpłatności za pobyt tych dzieci. Przed 12 rokiem była sytuacja zupełnie inna, dlatego że powiat miał możliwość ustalenia częściowej odpłatności za pobyt. Bo proszę zważyć, że koszt pobytu w placówce to może być 4 tysiące i ile byśmy nie zarabiali, to jest dużo za dużo, żeby płacić. Stąd Rada Powiatu przyjęła uchwałę, która daje szansę zwolnienia z tej odpłatności pod warunkiem, że ktoś wystąpi z takim wnioskiem i udokumentuje, że spełnia warunki. Nie wszyscy spełniają warunki. Są osoby, które ich nigdy nie będą spełniały. Stąd w sytuacji, gdy nie płacą, to my proponujemy, no to proszę Państwa, my wiemy, że nie udźwigną tego, nie mamy możliwości ustalenia częściowej odpłatności, to negocjujemy z tymi osobami, żeby wystąpili do starosty o częściowe umorzenie tego, co było i żeby to się odbywało cyklicznie. To wtedy, jak będzie zaległość powiedzmy 5 tysięcy, starosta by umorzył powiedzmy 50% z tego, no to już są w stanie udźwignąć. Rozkładamy na raty i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w tej sytuacji konkretnej, tak? To znaczy wiele osób, bardzo wiele osób kwalifikuje się do zwolnienia. Bo jeżeli wychowują na przykład inne dziecko, tak, mają pod swoją opieką, no to już spełniają warunek formalny, żeby albo nie uzyskują żadnych dochodów, albo są osobami niepełnosprawnymi, generalnie nie mają dochodów, znajdują się w złej sytuacji i tak dalej.
Wewnętrzne, które uzasadniają.
Tak, i my w większości, ale są osoby takie jak ten pan, że nie spełniają warunków formalnych.
Drugim rodzicom.
To jest zobowiązanie solidarne.
No właśnie.
Matka jest zwolniona. Matka jest zwolniona, matka nie uzyskuje żadnych dochodów, zero, jest na utrzymaniu konkubenta. Tak, matka została zwolniona z odpłatności, więc jako ja ojciec w 100%. I teraz tak, prosiliśmy tego pana, rozmawialiśmy z nim, że to nie ma tak, że bezkarnie wszystko, że to wszystko ma być ciężarem podatnika w 100%, żeby zadeklarował jakąś tam dobrowolną spłatę tego zobowiązania. Nie, było nie, było nie. Myślę, że jak teraz pan dostanie decyzję negatywną, no to może... No bo to nie o to chodzi, proszę państwa, żebyśmy tylko pisali te upomnienia tytułu egzekucyjnej, żeby... Ale to są koszty, prawda? Też po stronie powiatu.
Ściągalność tego, nie oszukujmy się,
no ale trochę ściągamy. Trochę ściągamy. Niektórzy znajdują się w takiej... Nie, nie, ale zdarzyły nam się też sytuacje, że ktoś tam chciał paszport wyjechać, pracodawca za granicą, chciał... przyszedł i 12 tysięcy płacił gotówką. Także nieraz to tak skutek odnosi...
Okej, czyli, że tak powiem, bo właśnie dopowiedziała pani informacje, no, których zabrakło przy rozpatrywaniu tego wniosku, bo wtedy jest pełna wiedza, okej, zobowiązanie jest legalne, ale matka oddzielnym postępowaniem nie jest zobowiązana i tak dalej, tak? Mieliśmy tutaj częściową informację, że nie korzystał, tak, ale też właśnie może, jeżeli by korzystał chociażby z tego OPS-u, z technicy, nie, deputatu na węgiel czy na opał, to wtedy...
To byśmy inaczej rozmawiali. To znaczy, żeby nie było, żeby wyszło jak jest naprawdę, to my jesteśmy życzliwie ustosunkowani do biologicznych. My informujemy ich o wszelkich możliwościach na uzyskanie jakiejś tam ulgi w spłacie, bo mamy świadomość, że to przerasta ich możliwości. Ale w niektórych sytuacjach, proszę Państwa, no muszą się zdarzyć i takie sytuacje jak ta, tak?
A co to dziecko jest w pieczy zastępczej?
Proszę?
No co to właśnie jest w pieczy zastępczej?
No, do pieczy dzieci trafiają z różnych przyczyn, tak? Alkoholizm rodziców, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc w rodzinie. Tutaj nie wiem konkretnie, bo to dziecko, nie wiem, matka z konkubentem mieszka, ojciec mówi gdzieś tam kątem u kogoś. No, było źle, skoro jest w placówce tyle lat i pracowano z rodzicami, dziecko nie wróciło. No to nie wiem, mam tych dzieci dużo, 300 sztuk, nie?
Ja czytałem to wczoraj i powiedzieć do poduchy ten materiał
No jak jest w placówce, to już jest duży, tak?
Tak, ja rozumiem, bo jakbyśmy to prześledzili treść tego pisma napisane przez tego dłużnika, no to ciągnęłem wnioski, że generalnie nie jest to osoba zarazem, tak bym to ujął. I są oczywiście te wszystkie materiały, dlatego tak chciałem sobie ten temat zgłębić, żeby trochę nie ukrywam, zeszki może inaczej.
Ale on musi poprosić, z urzędu tego nie robimy.
Tak, żeby z czymś do tego zobowiązanego wyjść, żeby jakąś ten.
Proponowaliśmy nawet po 100 zł, żeby wykazał jakąkolwiek dobrą wolę. Nie, zero, on nie będzie płacił, koniec.
Rozumiem. Okay,
nie. No tak nie będzie, no to trudno, nie?
Bardziej jeżeli w przyszłości, to tak.
No dobrze. To jest... No dobrze, już wiem, o co chodzi, jeszcze szerzej.
Żeby ten materiał był pełniejszy, bo on tak naprawdę trochę wrażliwych danych, ale 3-4 zdania właśnie, że matka to dlaczego.
To tu jest masa,
ale wpływająca decyzja o tym planie, nie?
A czy teraz Państwo wiedzą, że to jest solidarne, że niezależnie od siebie oboje rodziców są ciągani, nie?
Przypadek jest inny, dlatego jeżeli w przyszłości oczywiście...
Nie, no generalnie oni są otwarci na propozycje. Otwarci są zawsze przy tak jakimś...
To ja dziękuję.
Dziękujemy bardzo. To było odnośnie wniosku dotyczącego umorzenia, ale jeszcze czy tutaj odnośnie przedstawionego materiału, czyli działalności powiatowego centrum, mamy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do przegłosowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia... No, coś się pali. Ale nie, okno jest otwarte. Tam jest okno. W takim razie proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. Siedem osób i członków Komisji Rewizyjnej, kto jest za pozytywnym przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. Cztery osoby. Dziękujemy Pani Dyrektor i prosimy teraz Panią Dyrektor Renatę Chomińską. Kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Goleniowski. Pana starosty nie widzę, a jest. Czyli Pani Dyrektor od razu, tak? Proszę bardzo. Nie chcę. Proszę bardzo.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, obecnie obowiązująca uchwała podjęta została w 2011 roku. Dlaczego chcemy, żeby Państwo podjęli nową uchwałę? Dlatego, że po analizie orzecznictwa oraz rozstrzygnięć nadzorczych doszliśmy tutaj do wniosku, że w tej starej uchwale mogą być pewne zapisy, które tak naprawdę są niezgodne z upoważnieniem, jaki daje nam artykuł 49 ust. 2 karty nauczyciela. Dlatego pozbyłyśmy się tutaj wielu zapisów, które już są gdzieś uregulowane, które nie wynikają wprost z tego artykułu i dlatego przedstawiamy ten nowy projekt. Jeżeli Państwo sobie życzą, to ja powiem, co z tamtego usunięto. Dokładnie tutaj mam stary projekt, więc mogę wytłumaczyć, dlaczego było naszym zdaniem niezgodne, bądź mogłoby być niezgodne, także jeżeli Państwo chcą, to mogę to wszystko powiedzieć. A jeżeli... To znaczy tak, ja bardzo króciutko. W starej uchwale był tak zwany słowniczek do tego, czego nie ma, to już dawno wiemy i w nowych uchwałach nie mamy. Szybciutko. Sugerowaliśmy w starej uchwale termin wypłaty, to znaczy pisaliśmy, że z okazji Dnia Nauczyciela nie wolno sugerować, znaczy można, ale nie w tej uchwale, bo tu są tylko tryb i kryteria. Więc do trybu i kryteriów na pewno nie jest termin wypłaty. Dalej. Cóż jeszcze? jeszcze usunęliśmy? Usunęliśmy podział w tej uchwale na tak zwane nagrody, kryteria dla dyrektorów i dla nauczycieli, ponieważ doszliśmy do wniosku, że wszelkie kryteria do motywacyjnego czy do nagród, tam nigdzie nie jest wskazane, że to są dla dyrektora należy rozgraniczać, więc jest ogólnie podane po prostu dla nauczycieli. Również ograniczyliśmy katalog osób, które mogą wnioskować o przyznanie takich nagród, ponieważ nigdzie wprost nie wynika, że na przykład może to robić Rada Rodziców bądź Związek Zawodowy. Natomiast nagrodę przyznaje, powiedzmy, pracodawca, ponieważ to wynika z ustawy o systemie oświaty, jest wprost wskazane, że dyrektor właśnie, no i również pan starosta. Dlatego to zostało usunięte. Również co usunęliśmy? No, był wniosek do tej uchwały o nagrodę, a w uchwale też znajdowało się, co wniosek powinien zawierać, więc niekoniecznie to jest logiczne, skoro już jest wniosek. Gdyby tego wniosku nie było, to w tym. I również, no takie były śmieszne zapisy, typu, że jak ktoś dostaje na przykład nagrodę wyższego szczebla, tak jak uznaliśmy, że kuratora bądź ministra, to już tej naszej nie może. No też, no nie wolno było nam czegoś takiego robić. I ostatnia rzecz, którą stąd usunęliśmy, usunęliśmy taki zapis, że nagroda dyrektora, czy już to nasza nie może być wyższa niż nagroda starosty. Wprawdzie to jest uregulowane, bo określiliśmy wysokość tych nagród, ale to było w regulaminie, który wcześniej podejmowaliśmy. Tam przerzuciliśmy po prostu wysokość tych nagród. Ona tu nie może być. Bo jeszcze raz mówię, to jest tryb i kryteria. Nie może być mowy o innych dodatkowych, mówię tutaj, zapisach, które nas do tego nie upoważniają. I to chyba przyściutko, co by. No a pozostają te zapisy, że 20% na nagrody tutaj starosty, a 80% na nagrody dyrektora z corocznej tej puli, która jest planowana w budżecie. I to chyba wszystko.
Dziękuję bardzo za przedstawioną informację. Czy są jakieś pytania jeszcze?
Mała uwaga, bo w sumie te wszystkie uchwały opiniują, w sumie jak my, idą pod opinię ZNP, Solidarności, w sumie Związku Pracowników. Dlaczego mnie, co jest przyczyną, ujmując to w uzasadnieniu, przyjęto to powodem, że niektórzy nie zajęli sobie stanowiska powyższej w Radzie. No, to jest istotne też.
Szybciutko. Jako że nie podłączamy do tego tych opinii, więc postanowiliśmy tutaj wyrazić, znaczy poinformować, jaki był stosunek związków zawodowych do tej naszej uchwały. Otóż, jeżeli ktoś nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie, to znaczy w ustawowym terminie 30 dni nie odpowiedział, więc nie ma. Natomiast mały problem tutaj wystąpił z panią prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowogardzie. Ona wypowiedziała się na temat uchwały, też musieliśmy to zaznaczyć. Też nie w ustawowym terminie, nie w 30, bo to przyszło troszeczkę później. Jednak w tej wypowiedzi ona nie wyraziła się na temat, znaczy nie wyraziła swojej opinii na temat przedmiotowej uchwały. No, dziwne to jest, ale co było w tym piśmie, które do nas skierowała? Że ona nie wyrazi opinii na temat tej uchwały, ponieważ jej zdaniem ta uchwała nie podlega opiniowaniu, tylko uzgadnianiu. Bo nie wiem, jak Państwo wiecie, regulamin na przykład uzgadniamy, ale to wynika wprost z karty nauczyciela i mam w uzgodnieniu ze związkami. Natomiast pozostałe sprawy, to już musimy przejść na inną ustawę o związkach zawodowych, a tam wynika z tego, że tylko opiniują. Czyli taka była ta opinia w piśmie. Czyli nie wyraziła opinii.
W takim razie myślę, że przechodzimy już do zaopiniowania przedstawionego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawionym przez panią dyrektor. Proszę Państwa, z Komisji Budżetu i Infrastruktury, tu proszę, tak opuścił pan jeden radny już posiedzenie. Komisja Budżetu i Infrastruktury. Kto jest za pozytywnym przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 6 osób i proszę Państwa z Komisji Rewizyjnej, kto jest za pozytywnym przyjęciem przedstawionego projektu? 3 osoby. Dziękujemy Pani Dyrektor. Do widzenia. I kolejny punkt 8. Projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Maszewo zadań w zakresie prowadzenia zarządu ulic powiatowych oraz sposobu finansowania prac związanych z prowadzeniem zarządu dróg powiatowych w mieście Maszewo. I tutaj proszę pana dyrektora od razu, tak, Bogusława Zaborowskiego, o przedstawienie projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Więc ta uchwała w zasadzie ma charakter porządkowy. Wynika z tego, że to utrzymanie ulic powiatowych w mieście zarówno Maszewo, jak i Goleniów, Nowogar, to odbywa się tak naprawdę od samego powstania powiatu goleniowskiego, czyli od 1999 roku. Kwestia jest taka, że mieliśmy w zeszłym roku kontrolę Rio i Rio wykazało w ocenie Rio ówczesny burmistrz, ówczesny starosta i ówczesny burmistrz nie powinni zawiązać takiego porozumienia bez zgody Rady. No jest to taka uwaga, więc w związku z powyższym, żeby dochować tutaj toku prawnego, poprawiamy to i stosowna uchwała zostanie też podjęta przez Radę Miejską w Maszewie. Z tego co wiem, to wczoraj dzwonił burmistrz, pani sekretarz i tam było to omawiane. Z podobnymi propozycjami zawarcia uchwał, porozumień wystąpiliśmy również do miasta Nowogard i do Goleniowa, nie wiem, tam już jest chyba to załatwione, bo tam wiele ulic zostało już przekazane i więc to już jest jakby koniec. Natomiast tutaj ze strony gminy Nowogard słyszymy, że no nie za bardzo się tam burmistrz chce podpisać takie porozumienie, no czekamy na pismo zwrotne. Natomiast no tutaj, tak jak mówię, jest to rzecz, która się dzieje, pieniądze od 20 lat są przekazywane na utrzymanie ulic wewnątrz miasta Maszewo. Proszę o podjęcie uchwały takiej, o takiej treści. Dziękuję, ewentualnie pytania to odpowiem.
Tutaj mam pytanie do paragrafu 5 o tą stawkę, bo to pewnie w każdej gminie będzie inna, tak? A tutaj w tym przypadku porozumienia. 5 paragraf, stawka za utrzymanie 1 kilometra ulic, tak?
Przepraszam. Stawka będzie taka sama, natomiast kwota będzie inna, bo to jest iloczyn ilości kilometrów, które jest posiadane. Nie ma czegoś takiego, żebyśmy faworyzowali jakąkolwiek z gmin. Stawka czy w Goleniowie, czy w Maszewie, czy w Nowogardzie jest taka sama. Dziękuję. Oj, nie pamiętam, to jest dokładnie to, bo to skarbnik przygotowuje akurat stawki. To jest, nie chcę skłamać, około 3500 złotych za kilometr. Nie odpowiem, naprawdę, tutaj nie ma takiej wiedzy, to skarbnik oblicza to. To jest, łącznie to jest to około ponad 30 tysięcy złotych rocznie na utrzymanie tych ulic. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania? Ktoś z Państwa chce zadać jeszcze pytanie do tego projektu?
Jedno, w sumie tak, bo mamy tu załącznik ilość metrów, ile jest to, jasność mamy, tylko uważam, że no, żebyśmy mieli, bo jest to pusta plama i ilości złotych kilometrów, więc jakby było, to byśmy mieli tą wiedzę, a tak to nie mamy, nie? Umówmy się, że mamy tylko miejsce na pisanie i na komisję propozycję, żeby już, żeby było, nie?
Tak. No dobrze, dziękuję bardzo. To chyba przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa z Komisji Budżetu i Infrastruktury, kto jest za pozytywnym przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 4-6 osób. I proszę Państwa z Komisji Rewizyjnej, kto jest za pozytywnym przyjęciem przedstawionego projektu? 3? To będzie to przedział. Dobrze, w takim razie 3 osoby. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania oświetlenia ulicznego oraz ewentualnej likwidacji kolizji związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego w ramach zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Goleniów wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych. Etap pierwszy, miejscowość Żółwia-Głodź. I proszę pana dyrektora Bogusława Zaborowskiego.
Dziękuję bardzo. Więc tak, ta uchwała jest pokłosiem jakby rozmów tutaj pana starosty i pana burmistrza. Jest to jakby przyjęcie dofinansowania do naszej inwestycji ze strony gminy Goleniów. Tak w skrócie, gmina Goleniów finansuje nam budowę oświetlenia ulicznego oraz likwidację wszelkich kolizji, które występują podczas tych robót w branży energetycznej. Tam prawie 400 tysięcy złotych, także jest to jakby pomoc dla powiatu ze strony gminy Goleniów na realizacji zadania powiatowego. W związku z powyższym bardzo proszę o podjęcie takiej uchwały i przyjęcie tych środków.
Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania do tego materiału? Proszę bardzo.
To znaczy chciałbym się spytać, jaki jest ogólny koszt tej inwestycji, bo mamy tylko ile otrzymujemy, a w uzasadnieniu nie mamy nic na ten temat napisane. Czy to jest całkowity koszt tego, bo wynika, że mamy, że realizujemy wspólnie. W związku z tym chciałbym wiedzieć, jaki jest udział powiatu goleniowskiego w tej inwestycji.
951.
A bo dobra, dobra, ja wiem to. No.
Ale to od gminy zdrowia.
No to jest pierwsze. Dobrze, no ja bym prosił, żeby po prostu tylko...
Dobra, ale akurat chyba te 364. Tak będzie?
Proszę. Dziękuję bardzo. No to dosłownie cztery tematy się naraz nakładają z tego, co słyszę, panie radny, panie Pawle. Pierwsza rzecz, koszt tej inwestycji etapu pierwszego, panie Kazimierzu, to jest na chwilę wykonawczo, to jest 3 miliony, brutto mówię, 3 miliony tam 200 na okrętkę licząc.
Co?
Tak, i to się już dzieje. Tu już są umowy zawarte, koszt jeszcze dojdzie do tego koszt nadzoru inwestorskiego, koszt ewentualnie robót dodatkowych, tego nie znamy. No może się nie uda, no powiedzmy, szacujemy, że to będzie około 3 miliony 400. Koszt tych prac, o których tu mówimy, czyli to jest około 400 tysięcy. Mamy tu dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego w kwocie, na tą chwilę jest to 3 miliony złotych, ale liczymy na to, że zostanie to zwiększone do 70, tam do 80 nawet procent. No wystąpimy z takim pismem. Także mówię, tak to wygląda i to jest etap pierwszy, to jest odpowiedź dla pana Kazimierza. Natomiast Paweł, pierwszy to podałem wartość, drugi to jest koszt rzędu około 9 milionów złotych i dlatego w uchwale budżetowej skarbnik zabezpiecza jakby drugi etap. Na tą chwilę wystąpiłem z prośbą do gminy, czy dofinansuje. Natomiast może to wprowadzać błąd, bo tam jest kosztorysowo bardzo podobna kwota. Ja też zauważyłem, że też 360 tysięcy złotych, tak?
Która zostanie wprowadzona do budżetu. Jeżeli w drugim etapie nie będziemy mieli wsparcia gminy, to nie rozumiem.
Jeżeli, ja powiem tak, jeżeli nie będziemy mieli wsparcia gminy, to możemy tak naprawdę zrezygnować z budowy tego oświetlenia, czego nie chciałbym robić.
Nie mówię o rezygnacji, tylko że pierwszy etap mamy, tak. W drugim etapie też piszemy uchwałę, bo że uchwała to przy drugim etapie.
Po prostu, bo to skarbnika nie nadzieję. Znaczy tak, jeżeli chodzi o pierwszą, to jest uchwała Rady Gminy, która już nam daje, o pierwszy etap, to już nam dają te 360 tysięcy oświetlenie, a w przypadku, jeżeli chodzi o drugi etap, to tak naprawdę nie znamy jeszcze wartości tego oświetlenia, bo dopiero przetarg robimy. I dopiero jak będziemy mieli wartość, powiedzmy, wykonawca powie, że będzie chciał za to oświetlenie, powiedzmy, 400 tysięcy, wtedy do gminy występujemy i oni nam dają też taką uchwałę. I wtedy też będziemy podejmowali uchwałę o przyjęciu kwoty X, która będzie wynikała z oferty wykonawcy, tak? Ale to dopiero w przyszłości się będzie działo.
Czyli to po prostu założyliśmy.
Tak, to jest założenie pana skarbnika.
Czy jeszcze mamy jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do przegłosowania projektu uchwały. Kto z Państwa z Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Proszę o podniesienie ręki. 6 osób. Kto z Państwa z Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu? Chyba nie. 3 osoby. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2019 rok w sprawie uchwalenia budżetu, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2019 rok. Pan skarbnik no nie przedstawi nam tutaj, nie wiem, czy pan starosta spróbuje coś tutaj omówić. Mamy przedstawioną uchwałę, tak, tutaj widzimy, wprowadzane są dochody i w tej samej wysokości, to znaczy w sumie, wydatki są zwiększane o kwotę po pomniejszeniu, także nam się tu bilansuje, nie pozostają nam żadne różnice, czyli rozchody nie są zwiększane ani przychody, więc opisane tutaj jest tak, skąd te dochody pochodzą i na co będą przeznaczone. Może poprosimy pana starostę jeszcze. Tak. Tak właśnie, tak pan skarbnik zasugerował, aby pytania zadawać. Proszę bardzo.
Potem daliśmy się pokryć, ale pokryczenie pokryje nam 1:1. Kupienie stwierdzonego sprzętu do obrotu. 17,126, tak?
Tak.
A dostajemy...
Oczywiście.
17,126.
Tak.
1:1.
I tutaj widzę, że Dom Pomocy Społecznej traci 1729, tak, bo ma dochodów 1359, ale to są dochody majątkowe, więc w takim chyba myślę, że tutaj będą może w innym momencie im, jeżeli będzie taka potrzeba, tak, przekazane. No to myślę, że jeżeli będą pytania takie finansowe, tak, to przy omawianiu tego punktu będzie możliwość zadania pytań panu skarbnikowi. Więc w takim razie proszę, przegłosujemy ten projekt uchwały. Kto z państwa z Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za pozytywnym przyjęciem przedstawionego materiału? Pan, tak, właśnie, to będzie 6 osób. Kto z państwa z Komisji Rewizyjnej jest za przyjęciem pozytywnym przedstawionego projektu? 3 osoby. I kolejny punkt, 11. Wyrażenie opinii w sprawie wniosku burmistrza Maszewa w sprawie dofinansowania zakupu samochodu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Maszewo. Wpłynął tutaj wniosek pana burmistrza Maszewa odnośnie dofinansowania. Państwo macie przed sobą, też tak wszyscy otrzymaliśmy. No i tutaj mamy prośbę, aby wesprzeć, tak? Mają środki. Dobrze, w takim razie proszę. Dobrze.
Proszę państwa, daliśmy na pod rozwagę komisją ten wniosek, ponieważ no, każdy z nas funkcjonuje w określonej gminie. Pewne rozmowy gdzieś tam z radnymi też są prowadzone. Ale chciałbym zwrócić uwagę na pewne sprawy, które no, myślę, że wspólnie powinniśmy jakąś też strategię obrać. Jak państwo wiecie, Państwowa Straż Pożarna to jest zadanie centralne, tak, i tutaj każdy wniosek o wsparcie ze strony Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji jeszcze, gdzie państwo na samorządy nakłada wiele obowiązków, których nie finansuje, no jest przez nas też troszeczkę tak postrzegany trochę dziwnie, ale z drugiej strony wiemy, że oczekiwania komendantów wojewódzkich jest takie, aby ci komendanci powiatowi robili wszystko, żeby zrobić tak zwany montaż finansowy razem z samorządami, bo co fajnie wygląda i można przez to kupić więcej sprzętu. Te wnioski, które są kierowane do nas, no powiem szczerze, mam duże wątpliwości co do wspierania. No, gdybyśmy mieli naprawdę wolne wnioski, to moglibyśmy w takiej sytuacji to robić. Do tego dochodzą teraz wnioski, gdzie zadanie własne jest gminne. Są też uruchomione ścieżki centralne, jeżeli chodzi o środki unijne i zakupy, a chodzi mi teraz o ochotnicze straże pożarne. No i powiem szczerze, że zrobiliśmy swego czasu pewien wyłom
przygotowaliśmy program zakupu co roku razem z gminami. Taką zrzutkę mieliśmy robić, no ale wyłożyła nam się gmina Przybiernów i cały projekt bez gminy Przybiernów byłby trudny do spięcia. Odeszliśmy od tego, tutaj nie dogadaliśmy się. Gminy raczej tutaj poszły sam z zakupy sprzętu i tak to wyglądało. Dzisiaj mamy wniosek Maszewa, zakupu sprzętu dla Maszewa i powiem szczerze, my ten wyłom też jakiś czas temu zrobiliśmy, jeżeli chodzi o Osinę i tam spadliśmy kwotą 30 tysięcy, nie 53. Tak, 20 na... Do Redła było 30. Wcześniej.
Do Osiny, do samej Osiny.
Okej. No tak, ale tyle rzeczy się zdarzyło, że mogłem to gdzieś zapomnieć o tym. Natomiast mówię, no my, powiem tak, no chętnie chcielibyśmy wesprzeć i policję i inne służby. Gdzieś tam po drodze się też zgłaszała do nas Straż Graniczna. No wszystko fajnie. Tylko akurat na przykład jeżeli chodzi o policję, to jest to stowarzyszenie, do których zapraszamy też inne służby. Oni we własnym zakresie poszukują tych środków. Nie pytam jak, ale skutecznie to robią. Tutaj też zapraszaliśmy strażaków do tego wszystkiego. No, z jakimś dużym oporem to idzie. I nie wiem, być może uda nam się wypracować jakąś strategię co do tego, aby wspierać, ale przypominam, no nie nasze zadanie. I też zrobiliśmy takie zapytanie, ponieważ od komendanta Państwowej Straży Pożarnej wpłynął wniosek, on będzie jeszcze ponowiony, o zabezpieczenie na zakup dla Państwowej Straży Pożarnej wozu bojowego i zabezpieczenie w naszym budżecie 100 tysięcy złotych. No, wszystko fajnie, tylko no właśnie, no skąd jeszcze te środki wziąć? My pokusiliśmy się i wystąpiliśmy do gmin powiatu goleniowskiego, bo być może taki montaż dla Państwowej Straży Pożarnej byśmy zrobili. Oczywiście większość gmin, niektóre w ogóle nie odpowiedziały, ale większość gmin powiedziała, że no nie jest zainteresowana, ponieważ ma swoje ochotnicze straże pożarne, w związku z tym na Państwową Straż Pożarną na pewno tutaj żadnych środków nie wyłoży. Po drodze niektóre gminy mają swoje problemy, Nowogard z Osowem, tam się spaliła remiza, Maszewo, no też kuleje tam z finansami i chciałoby mieć ten wóz bojowy. Dlatego mówię, mam boję się, żeby też tych wniosków nie było za dużo. Znowu zrobimy jakiś krok dla któregoś z OSP, a przypominam, że też współfinansujemy i to już niemałą kwotą zawody strażackie, powiat to na tym szczeblu powiatowym, trochę takiego drobnego sprzętu gdzieś tam pokupowaliśmy i tak trochę z premedytacją dałem to, żeby Państwo też wiedzieli, że takie wnioski są. Natomiast wczoraj był na komisji, no, w końcu prezes Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie goleniowskim, nasz kolega radny Krzysztof Wasiluk. I jest pewna propozycja, dlatego też nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj na tej komisji też głosowali za, czy to pozytywnym, czy negatywnym zaopiniowaniem, ponieważ on tutaj dał już propozycję taką, że skoro mógłby być taki montaż finansowy, a on by gdzieś był pod koniec roku możliwy do już przeznaczenia środków już fizycznie dla Państwowej Straży Pożarnej, to on jeszcze poprosił o takie wstrzymanie się co do podjęcia decyzji, bo chcę rozmawiać z komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie, panem Strzypczakiem, o tym, że jeżeli ten montaż finansowy zrobiony byłby dla Państwowej Straży Pożarnej, to wiadomo, że w tym momencie uwalnia się wóz bojowy Państwowej Straży Pożarnej i on przekazany, a on ponoć w dobrym stanie jest ten, który jest wytypowany, przekazany mógłby być do Maszewa. Jest jakieś tam rozwiązanie i dlatego też prosiłbym, aby tego wniosku dzisiaj po tych rozmowach, które się tam wczoraj toczyły w tej komisji wczorajszej, aby tego nie rozstrzygać i zobaczymy, jakie rozmowy będą pomiędzy, no,
szefami tych struktur ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej. Ale mówię, no, żebyście też Państwo wiedzieli, że takie wnioski są no nie nasze, no nasze zadania. No, oczywiście czujemy jakąś tam odpowiedzialność za bezpieczeństwo w powiecie goleniowskim. Wiemy, że każdy taki wóz wzmacnia to i jest potrzebny. A zwłaszcza dla Maszewa, gdzie staruszki jeżdżą, jeżeli chodzi o wozy. Ale prośba taka po rozmowie wczoraj tutaj z prezesem Ochotniczych Straży Pożarnej, aby to przesunąć jeszcze w czasie i nie podejmować dzisiaj żadnej opinii. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, kto...
Prawda jest taka, że to, co powiedział starosta, że najstarszy sprzęt ochotniczy straży pożarnej to jest w Maszewie i przy Miernowie. To wynika to z chwila... Nie? Już lepiej. Więc rozwiązać ten temat, szczególnie, że w Maszewie jest największy, ochotniczy straży pożarnej jest najwięcej. I ten kult bycia strażakiem w Maszewie rozpowszechniony jest tak, że aż mi przykro, przepraszam, że nie mieli szczęścia do władz, jak ja bym powiedział. No, być może zmieni się to, chciałbym wierzyć, ale to, co rozwiązanie, co proponuje szef Ochotniczej Straży Pożarnej, to jest rozwiązanie racjonalne. No nie można jeździć 40-letnim, przepraszam, wozem, przepraszam, i być skutecznym w sumie w działaniu i w sumie zabijać nawet chęci społeczeństwa wśród strażaków. Powiedziałbym tak, albo poczekamy, przepraszam, uważam, że nie mamy pieniędzy, ale z drugiej strony trzeba też bronić interes tych ludzi, tych społeczników, którzy są zaangażowani, chcą działać i chcą być sprawni, a nie tylko udawać, że mają jakiś tam 40-letni stary dziadkowaty sprzęt. Dzięki.
Dziękuję bardzo. W takim razie... Teraz ta jeszcze chce, czy nie? Kto mnie tu wyłączył? A, tu. To teraz proszę włączyć.
Sprzęt ma być zakupiony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie zazwyczaj pracują osoby młode. Dla mnie się wydaje, że tutaj nowy sprzęt strażacki, który byśmy mieli współudział do zakupienia, bardzo im się przyda. I moja opinia jest taka, że nie powinniśmy przekładać tego wniosku na kolejną sesję, czy na kolejne komisje, tylko wyrazić dzisiaj tą opinię, czy my jako radni chcemy to przyjąć, czy nie. Dziękuję.
To znaczy ja bym...
No, ja teraz zabrałam głos, bo...
ja bym jednak poczekał na to, żeby komendanci się dogadali i tutaj to oni na końcu decydują, gdzie mniej więcej ten sprzęt jest i widzą potrzeby straży pożarnej, czy to ochotniczych, czy straży zawodowej, państwowej. I też myślę, że w tym przypadku przecież Straż Państwowa bardzo mocno wspiera też sprzętowo ochotnicze straże pożarne, bo wiem, że na przykład chyba do Osowa ma pójść sprzęt tu z, nie wiem, czy z Goleniowa, czy z Nowogrodu, ale z Państwowej Straży Pożarnej. A Państwowa Straż Pożarna no, jednak też oczekuje tego wsparcia i takiego montażu finansowego. No na dwa nas nie będzie stać. A jeżeli deklarują, że możliwe jest, żeby ten sprzęt przyszedł do Maszewa, który jest w dobrym stanie, to no, myślę, że poczekajmy na to rozwiązanie, bo no my dzisiaj takich środków nie mamy, no pewnie byśmy gdzieś tam może kombinowali, ale no taka prośba była ze strony prezesa powiatowej struktury ochotniczych straży pożarnej wczoraj, żeby to przełożyć jeszcze, bo wiem, że komendant Skrzypczak jeszcze nie daje za wygrany, jeżeli chodzi o gminę Goleniów i jest umówiony z burmistrzem na takie spotkanie, tylko no niestety jest teraz na urlopie i mówi, że zaraz po urlopie ponowi do nas wniosek o te 100 tysięcy, ale też chce rozmawiać, zobaczymy, czy to będzie 100 tysięcy, ale chce rozmawiać z burmistrzem Goleniowa. No, myślę, że ja bym był za tym, żeby
pozwolić im porozmawiać i to, czy to będzie dzisiaj, czy to będzie za miesiąc, to już chyba niewiele nam tutaj wnosi. Dziękuję.
Wniosek formalny pana radnego Buziaka o poddanie dzisiaj tą głosowanie wniosek radnych wczoraj wniosek przeciwny.
Jako radna, która
przyjmuje głosy. Tak, nie, bo ja się zabrała listę obecności, więc...
Nie, no jako...
Czyli głosujecie państwo, tak? Dalej idący?
Jako radny, członek komisji.
W związku z tym, że wpłynęły dwa wnioski, kolejny, tak, drugi, przegłosujemy drugi wniosek odraczający, tak jakby ten pierwszy, czyli kto z państwa jest za odroczeniem...
Nie, no chyba kolejność przesłuchania
wyjaśnienia. Nie, dalej nie. Starosta też złożył wcześniej, tak?
Ten drugi. Dobrze. Drugi głosujemy. Za odroczeniem, kto jest za odroczeniem terminu przed rozpatrzenia wniosku w sprawie, tak, na następnej, czy no nie wiem, czy na następnej, czy w jakimś innym terminie.
Na następnej?
Nie odkładamy. Czyli to będzie w czerwcu, tak?
Tylko przyjmujemy wniosek, że na następnym komisji, w związku z tym, że wyszły na okoliczności, których nie znaliśmy, przy
w takim razie tak. Kto jest z państwa z Komisji Budżetu i Infrastruktury, bo głosujemy też oddzielnie, tak? Za odroczeniem terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie dofinansowania zakupu wozu bojowego dla gminy Maszewo na następną komisję. Proszę o podniesienie ręki. 5 osób. Kto jest przeciw? I jedna osoba, tak? I pan się wstrzymał? Nie, pan był? To jak to jest? Raz, jeszcze raz.
Kto się wstrzymał?
Kto się wstrzymał? Nie, to...
To za... Przeciwny wniosek, ale to jest...
No właśnie nie, no. Ale to zaraz. 5 osób. 5 osób było za, tak?
Nie, pan jak nie podnosił.
Nie podnosił.
Który pan?
No właśnie, no to coś mi tu nie pasuje.
Dobra. Teraz za jeden przykład.
Tak. I teraz członkowie komisji rewizyjnej, kto jest za odroczeniem tego wniosku? Dla wszystkich. Kto jest za odroczeniem?
Dwie
osoby. Kto jest przeciw? Jedna. Tak, nie ma wstrzymujących. 3 osoby. I kolejny punkt. Sprawozdanie z działalności zarządu powiatu między sesjami. Tutaj zgodnie z tradycją, tak, będzie tutaj omawiane i ewentualne pytania będą zadawane na sesji. I punkt 13. Wolne wnioski. Proszę bardzo, mamy wolne wnioski. Nie mamy wolnych wniosków. Czy ktoś z państwa? Na sesji też będą wolne wnioski, tak? W takim razie punkt 14. Zamknięcie posiedzenia. Dziękuję bardzo.